Wczoraj żeśmy mówili o tym, że są spore różnice w oczekiwaniach mężczyzn i kobiet względem małżeństwa. W związku z tym, czy ta impreza w ogóle może się udać? Czy to może coś z tego wyjść? Czy to jednak nie powinno być tak, że facet powinien z facetem żyć, a kobieta z kobietą? Bo to może tak. Otóż wydaje się, że szanse są spore, ponieważ te inne nasze oczekiwania powodują, że jesteśmy na siebie strasznie ciekawi. I możemy się naprawdę obdarować. I możemy stać się darem jeden dla drugiego. Większość problemów małżeńskich nie wynika z niedopasowania seksualnego, z niedopasowania charakterów, z różnych historii rodzinnych, z tego, że pochodzimy z różnych stron Polski, albo nawet kontynentu, albo nawet świata. Większość naszych problemów w małżeństwie, waszych problemów w małżeństwie, bierze się z problemów z rozmawianiem, z problemów z komunikacją. Ale to jest głęboko pojętą komunikacją. To jest tak, że on wraca do domu i tak miał zwyczaj się w domu, zzuwa buty i tak rzuca w korytarzu. Ona na to patrzy zdziwiona, bo u nich w domu było zupełnie inaczej. Buty chowało się do szafki. Pierw się czyściło, potem się chowało do szafki. No i zażenowana na to patrzy i no nic, dobrze. Drugi dzień zrobił to samo, trzeci dzień zrobił to samo. No to ona mu daje do zrozumienia i mówi mu, masz, jedz. Po tygodniu przestaje się odzywać zupełnie, kończy się współżycie, bo ona daje mu do zrozumienia. On myśli, że ona kogoś ma. Rutkowskiego wynajmuje, żeby sprawę wyśledził i tropił. I słuchajcie, jak przychodzą do poradni rodzinnej, to już jest tak nabrzmiałe wszystko, nie? Ja mówię, a dlaczego mu nie powiedziałaś, żeby schował buty do szafki? To jakbym Burakowi uwagę zwracała, no, jak to nie przystoi, nie? Słuchajcie, to jest ten problem. Największym problemem w tych wszystkich naszych stosunkach wzajemnych, międzyludzkich są ciche dni, kiedy nie mówimy. Możemy powiedzieć bardzo pięknie, kochanie, wiesz co, bądź tak, to nie twoja wina, ale mnie szlak trafia, bo taka jestem, jak zostawiasz te buty tutaj, tak w korytarzu. Jeśli chcesz trochę komfortu mojego, to weź je, schowaj do szafki. Zawsze coś. Nawet bym mu zrobiła awanturę, to już to lepsze niż... Ale można bardzo ładnie też powiedzieć, nie? Kochanie, nie masz pojęcia, jak wiele radości mi sprawia, jak chowasz buty do szafki. Tak? Boże, co za problem? No, nie widzę żadnego problemu. Bardzo ważne jest o tym, jak mówimy, to prawda, ale w ogóle mówić. Są jakieś takie też wyrazy, które przekreślają jakiekolwiek porozumienie. Takie kategoryczne stwierdzenia. Ty nigdy nie chowasz butów do szafki. Nigdy? Będziesz miała nigdy, proszę bardzo. Raz schowałem, zapomnij. Ty zawsze spóźniasz się na obiad, zawsze. Nieprawda, kilka razy się nie spóźniłem, ale chcesz zawsze? Będziesz miała zawsze. Takie kategoryczne stwierdzenia, zawsze, nigdy, to jest... Więc i tak, idę kiedyś, duszpasterstwo u nas jest takie jak u was, że dom przylega do kościoła. W związku z tym zbiegam zawsze na mszę, wiedząc, że po drodze jest tor przeszkód, nie? Bo ludzie czekają, każdy chce dwa słowa zamienić właśnie w tym momencie, że tak właśnie bardzo ważne. I kiedyś tak stanęli przede mną, tutaj już msza się ma zaczynać, stanęli przede mną i mówią, Malina, sprawa rozwodowa, musisz z nami porozmawiać. Ja mówię, nie, mam mszę świętą, Chrystus jego ofiara, sprawa rozwodowa, a Chrystus... A... Ja mówię, dobrze, powiedzcie, o co chodzi. Coś tam nawijają. Ja tak na odczepnego im rzuciłem, wiecie co, wy wróćcie do domu, siądźcie sobie spokojnie i porozmawiajcie. Wrócili po kilku dniach, trzymają się za rączki, uchachani. O. Ja mówię, no i co? Malina, to było genialne. Ja mówię, no. Oczywiście. A powiedz, co było takiego genialnego? Że kazałeś usiąść. No, bo na siedząco trudno się uderzyć, wiesz? Słuchajcie, są takie tematy, nad którymi trzeba się zatrzymać. Nie wolno na stojąco, trzeba siąść. Niektórym się wydaje, że dużo rozmawiają, ale w ogóle wszystkie sprawy naszego życia możemy podzielić na sprawy ważne i sprawy pilne. I sprawy pilne z reguły dobiją się rozmowy. Nie wiem, jest godzina 21, dzwoni pani z przedszkola i mówi, słuchajcie, już wszyscy rodzice odebrali swoje dzieci z przedszkola, może i wy byście też zechcieli przyjść, bo dziecko trochę kwili. Dobije się, sprawa pilna dobije się, nie? Pewnego dnia zgaśnie prąd i trzeba będzie ustalić, kto płaci za rachunki, nie? Sprawy pilne się dobiją rozmowy, ale sprawy ważne, czasami naprawdę unikamy rozmowy na tematy ważne. Nie wiem, sprawa prokreacji w małżeństwie, zaangażowania zawodowego męża, sprawa teściów. To są bardzo ważne tematy, które czasami tak wiszą. Oni niby rozmawiają, ale ważne tematy wiszą nad nimi. Nawet są w stanie sobie znaleźć takie tematy zapychacze, nie? Nie wiem, dziecko się pojawiło, no i ten dzieciątko, on wraca. Jak tam nasze dzieciątko? No i żyje. I zrobiło kubkę, zrobił. A jaki kolorek, a zielony? A masz, zachowałaś? Ojejka, mogę zostawić, tam się popatrzył, nie? I dzieciątko staje się takim tematem zapychaczym. Obok tego wisi teściowa, zaangażowanie zawodowe, a dzieciątko nasze, nie? Temat zapychacz. Jak dobić się do tych spraw ważnych? Jak zabrać się za te tematy ważne? I słuchajcie, czasami bywa tak, że ludzie zaczynają rozmawiać na tematy ważne, i wcale to nie pomaga. Po takiej rozmowie mają się jeszcze gorzej. I to chciałbym, żebyśmy wynieśli, to co teraz będę mówił, żebyśmy wynieśli z tych rekolekcji w tym bloku rodzinnym. Co zrobić, żeby spotkanie i rozmowa, może tak, żeby rozmowa stała się spotkaniem. Co zrobić? Żeby dojść do dialogu. Nie, żeby to nie były dwa monologi. On powiedział swój monolog, teraz ja powiem swój monolog, a potem się pożremy, nie? Żeby dojść do dialogu. Są takie trzy, może cztery zasady, które powodują, że rozmowa staje się dialogiem i prowadzi do spotkania. Pierwsza zasada to jest prymat słuchania nad mówieniem. My nawet jesteśmy tak zbudowani, nie? Dwoje uszu, jedne usta. Żeby więcej słuchać, a trochę mniej mówić. Wyobraźcie sobie, jakby kobiety miały odwrotnie. Co by to było? Prymat słuchania nad mówieniem. Prymat zrozumienia nad osądzaniem. I w końcu prymat dzielenia się tym, co przeżywam, uczuciami, które przeżywam, nad dyskusją. Może wyjaśnię, o co chodzi w tym wszystkim. Oczywiście w prymacie słuchania nad mówieniem nie chodzi o to, żeby zamilknąć, bo to mogło być genialne. Zamilkłem zupełnie. Milczenie jest ważne, ale czasami buduje fosy, mury. Chodzi o coś innego. Idę na spotkanie z moją ukochaną, z moim ukochanym i chcę usłyszeć. Jestem bardzo ciekaw, co on ma do powiedzenia. To jest dla mnie bardzo istotne. Jestem ciekaw. Czasami idziemy na spotkanie i co? Ja i tak wiem, co ona powie. No to po co idziesz? No, żeby się przekonać, że mam rację. Jestem ciekaw, co ona powie. Jestem ciekaw, co on powie. Kiedyś spotkałem jednego z chłopaków i już małżonków i mówi, wiesz co, Malina, idę rozmawiać z żoną. Ja mówię, no super, najwyższy czas. Przygotowałeś się? On mówi, tak, jestem przygotowany. Więc tak, słuchaj, zobacz, czy dobrze, ale chyba tak, nie? Na początek kilka argumentów logicznych. Ona i tak nie zrozumie, ale niech wie, że są takie. Potem jadę po uczuciach, wiesz? Tak, centralnie po uczuciach. I na koniec przygotowałem dwa cytaty z Jana Pawła II. Tak leży, tak. Ani piśnie, wiesz? Rozłożona. Ja mówię, chłopie, ty się przygotowujesz do wojny domowej. To jest regularne przygotowanie do bitwy, nie? Nie będzie tak leżała. Tak ci odpierdzielisz, że zobaczysz. No. Chodzi o coś innego właśnie. Jestem ciekaw, co ona mi chce powiedzieć. To jest centrum naszego spotkania. Jestem jej ciekaw, jestem jego ciekaw. Dlatego czasami do takich rozmów warto się przygotować na piśmie. Tu mam napisane, co ja chcę powiedzieć. Tu mam napisane i nie muszę cały czas o tym myśleć. Bo niektórzy słuchają tak. Słuchają i tak Bo cały czas sobie przypomnę, co ja mam powiedzieć, to jest ważne, nie? Nie, co on mówi, to trzeba słuchać tego. Czasami warto powtórzyć, kochanie, ja ci powtórzę, co ja usłyszałem, tak? Usłyszałem, że nie chcesz jechać do mojej mamy na święta, bo jej nie lubisz, tak? No, kochanie, mówię zupełnie coś innego, mówię. Ja nie chcę, faktem, nie chcę jechać do twojej mamy na święta, ale jak tam jedziemy, ta biedna kobieta nie wychodzi z kuchni. Wyjeżdżamy, nie widzisz, ona jest tak spracowana, że musi wziąć dwa dni urlopu. Ja nie chcę, żeby ona miała takie święta. Dlatego nie chcę jechać, ponieważ ją kocham. Aha, czyli ty nie chcesz jechać z tego względu, że moja mama ma cnoty pracowitości, tak? No już bliżej, ale spróbuj jeszcze, no. Usłyszeć to, co druga osoba mówi, to nie jest prosta sprawa. Czasami jedno ktoś mówi, a drugie ktoś słyszy. Ten komunikat zwrotny czasami jest potrzebny. Prymat słuchania nad mówieniem. Prymat zrozumienia nad osądzaniem. My mamy w sobie jakąś taką gotowość do osądzenia, bo jak coś osądzimy, to nad tym panujemy. Jak ona tak mówi, bo jest głupia. No wiadomo, głupi człowiek musi tak mówić, sprawa jest jasna, wszystko jest jasne, rozwiązane. Panuje nad tym, osądziłem i panuje nad tym. On tak mówi, bo jest jak jego ojciec. Wiadomo, niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak musi być, koniec. Zresztą, słuchajcie, tekst jesteś jak twój ojciec, to jest tekst prawie rozwodowy. To potem już tylko sąd. Przy takim tekstami też trzeba bardzo uważać, nie? Kochanie, pomóż mi zrozumieć. Słyszę, co mówisz, ale pomóż mi to zrozumieć. Ja zakładam, że mogę nie rozumieć. Pomóż mi zrozumieć. Chcę ciebie zrozumieć. Pragnę ciebie zrozumieć. W tym momencie nie rozumiem. Może musimy się jeszcze raz spotkać. I prymat dzielenia się tym, co przeżywam, nad dyskusją, to jest też próba podzielenia się uczuciami. Jakie mam uczucia w sobie? Moi kochani, uczucia nie mają wartości moralnej. Wściekłość, radość, nie wiem, zazdrość. To są dobre uczucia czy złe? Radość to dobre uczucie, tak? Zmarł mi ojciec, ale fajnie, stary nie żyje. Głupie, nie? Mogą być adekwatne, nieadekwatne, co przeżywam, ale samo uczucie nie ma wartości. Uczucia są spontaniczne, rodzą się w nas. My nie odpowiadamy za nasze uczucia. Jestem wściekły i nie dlatego, że tak stanę i tak, a teraz będę wściekły. No, już jestem, no. Nie, nie da rady. To jest spontaniczne, w nas to się dzieje. I dlatego jak mówię komuś o swoich uczuciach, że szlag nie trafia, jak nie wkładasz butów do szafki, to nie dlatego, że ty jesteś zły i nie wkładasz butów, tylko mnie, ja tak reaguję, tak jest moja spontaniczna reakcja, taka jest moja. Ty nie odpowiadasz za tą reakcję, nie jesteś winien tej reakcji. Ale ja ci mogę powiedzieć, że jeśli takie coś robisz, to taki mechanizm się włącza i ja jestem wściekły. Sprawa przeżywania uczuć, w ogóle mówienia o uczuciach, nazywania uczuć, uczucia komunikują, co się ze mną dzieje, moje uczucia. Jak je nazwę, jestem wściekły, jak oni wkładają butów do szafki. Dlaczego? Co to znaczy? Jaki to jest komunikat? Co to mówi o mnie? To nie o nim, to o mnie coś mówi. To ja sam sobie coś komunikuję. Muszę ten komunikat odczytać. Jakbyśmy mówili sobie o uczuciach i nie czuli się winni czyichś uczuć. W pewien sposób. Potem co ja z tym uczuciem zrobię? Co ja zrobię pod wpływem tego uczucia, to tak. Czyny, postawy, które przybiorę pod wpływem tego uczucia. Czy uczucie wściekłości przerodzi się w postawę wściekłości. To za to już odpowiadam, to tak. Ale za samo uczucie nie. Tak samo, moi kochani, miłość nie jest uczuciem. Proszę nie mylić miłości z uczuciem. Bo gdyby tak było, to nie możemy ślubować miłości. Bo uczucia są spontaniczne. A ja, jak to wytłumaczyć? Załóżmy, jest kobieta, która pracuje jako sekretarka w bardzo ważnej firmie. W firmie B i ona tam jest wizytówką tej firmy. I dyrektor chce, żeby zawsze była uśmiechnięta, miła, czarująca, ujmująca. Tak, żeby wszyscy klienci chociażby ze względu na nią wracali do tej firmy. I ona ma dziecko. Pół roku. No, 8 miesięcy. Jest noc. I w nocy to dziecko 6 razy beczy. Jest godzina 4, ona myśli, że jeszcze godzinkę się prześpi, a nagle słyszy, drze się. Jakie uczucia się w niej rodzą? Radość, satysfakcja, podziw dla męża, że on śpi spokojnie, poczucie spełnienia macierzyńskiego. Tak? Co się w niej rodzi? Wściekłość, odraza do dzieci, rozpacz, tendencje samobójcze, pragnienie zamordowania własnego męża. I z tymi wszystkimi uczuciami ona bierze to dziecko, całuje, tuli i przytula. I to jest miłość. Miłość jest postawą. I tej postawie mogą towarzyszyć najróżniejsze uczucia. Uczucia możemy podzielić na przyjemne i nieprzyjemne. Niektóre uczucia są przyjemne, niektóre uczucia są nieprzyjemne, nie? Z reguły smutek, żal, rozpacz, to są nieprzyjemne uczucia. Radość, poczucie spełnienia jakieś, to są przyjemne, tak najczęściej, chociaż nie zawsze. Miłość jest postawą, której towarzyszą najróżniejsze uczucia. Pamiętam, jak, nie wiem, kto to powiadał, Krzysiu Grzywocz czy ktoś, był na 60. rocznicy ślubu u jakiejś państwa. No i tych jubilatów pyta, proszę panią, ale niech pani tak powie szczerze, tak szczerze od serca. Nigdy nie miała pani ochoty zostawić swojego męża? Ale patrzy na niego. Zostawić męża? Nigdy. Zabić 2 razy. To jest miło. Może jeśli kiedyś w małżeństwie będziesz miała ochotę zamordować swojego męża, spokojnie, jesteś w normie. Możesz go dalej kochać. Możesz go dalej kochać. I ślubujemy sobie miłość jako postawę, której towarzyszą czasami najróżniejsze uczucia. Dzielić się tym, co przeżywam. To jest też czasami dużo zaufania, że powiedzieć o swoich uczuciach, otwarcie powiedzieć o swoich uczuciach. Też trzeba pewnego wyrobienia, że druga osoba nie będzie się czuła winna, że jak ja jej powiem o swoich uczuciach, to obwinię ją tym. Nie, ja chcę tylko, żebyś wiedziała, co ja przeżywam. Prymat tego przed dyskusją. Dyskusja zakłada, że ktoś ma rację, a ktoś racji nie ma. Ten ma rację, a ten nie ma racji. Ustalmy, kto ma rację. To nie prowadzi do dialogu. Jeśli zamienimy tę rozmowę w dyskusję, to po jakimś czasie nikt nie będzie chciał rozmawiać, bo zawsze będzie zwycięzca i pokonany. Jak widzicie, to, o czym tutaj mówię, nie zawsze musi prowadzić do rozwiązania problemów. Ja mówię o dialogu, który niekoniecznie musi rozwiązać problem, ale powoduje jedną cudowną rzecz, że oboje stajemy wobec problemu razem. Razem stajemy, nie walczymy ze sobą, tylko walczymy z problemem. Zgodnie razem walczymy z problemem. I są problemy, które naprawdę bardzo trudno rozwiązać. Trzeba czasami żyć z nierozwiązanymi problemami. Święta rodzina, o której wam mówiłem, nie? Poszedł i był im poddany. Święta rodzina to była rodzina, w której było dużo niezrozumienia. Oni się nie rozumieli. I czy tam nie było miłości? Była miłość. Jeśli czujecie, że wasi rodzice was nie rozumieją, albo nie rozumiecie swoich rodziców, to słuchajcie, jak w świętej rodzinie. Jak święta rodzina. Tam był ten sam problem. I wcale to nie uniemożliwiało miłości. Miłość to nie jest taka komfortowa sytuacja, że wszystko się fajnie układa i wszystko idzie tak, że och. Jeśli wszystko idzie dobrze, nie martw się, ta pasa musi minąć. Dobrze. Słuchajcie, czyli tak, prymat jeszcze raz. Prymat słuchania nad mówieniem. Drugi prymat? Zrozumienia nad osądzaniem. I trzeci prymat? Dzielenia się tym, co przeżywam, nad dyskusją. Jeśli chcemy na tę drogę wejść, musimy też założyć gotowość do pojednania i do wybaczenia. Bo łatwo się tutaj zranić. Więc musi być taka stała gotowość do wybaczenia. Bywa też tak, że czasami, niestety, ale jest tak silne napięcie, że trudno już rozmawiać. Czasami wtedy ratuje list. można napisać do siebie list. Ale musi być to piękny, zawsze list miłosny. Zaczynamy zawsze od tego, jak bardzo Cię kocham. Zaczynamy od tego, że przypominam najpiękniejsze dni naszego życia. Piszę o tym, jak bardzo nam zależy na tym związku. Piszemy o tym, że bardzo chcę, aby ten list był listem miłosnym. I o swojej niedoskonałości też możemy powiedzieć. I dopiero potem mówimy o tym, jak jest problem. O uczuciach swoich. Skąd one się biorą, jakie są źródła tych uczuć. Jaka jest moja... Najlepiej pisać o sobie, nie o drugim człowieku, o sobie. Ze mną tak się... I chciałabym, żebyś wiedział, że ze mną tak się dzieje. Ja kiedyś miałem w życiu list, który naprawdę, no... To chyba tylko listem można było załatwić. Ja od urodzenia, od momentu, jak wyszedłem z łona matki, miałem inne poglądy niż mój ojciec. Od samego początku. Także poglądy polityczne. Ojciec był niewierzący, był w partii, a ja już, jak tylko potrafiłem, to byłem po drugiej stronie. I pojechałem na studia do Wrocławia. We Wrocławiu od razu związałem się z opozycją i tam zaczęliśmy działać. I były wybory. Chyba to był koniec stanu wojennego. Komuniści urządzili takie wybory. No wiadomo, że to nie było żadnego wyboru, nie? Ale wszyscy nie wiedzieli, co zrobią z tymi, którzy nie pójdą na wybory. No i ja postanowiłem nie iść na wybory. No i co zbudziło panikę w moim domu. Ojciec w ogóle, że do kibitka, na Syberię cię wiozą, zamordują cię i tak dalej. Moje życie, nie twoje życie, mnie zamordują, nie ciebie. Ale ja będę płacił za pogrzeb, no Boże, zostawię ci pieniądze. I tego typu jakieś tam pyskówki odchodziły. No i doszedłem do wniosku, że jak zostanę na tą niedzielę wyborczą, to mnie skują i siłą zaprowadzą do urny. W związku z tym postanowiłem się ulotnić. I w niedzielę, wczesnym rankiem, o 7:00, ja miałem bardzo szczęśliwy dom, w którym w niedzielę wszyscy wstawali o 11:00. Piękny dom. Więc ja o 7:00 spakowałem się i cichcem. I na co mama mnie nakryła na schodach już. Wyszła w koszuli nocnej takiej. Koszuli nocnej. Jak duch, jak zjawa. Synu, a ty co? Do Wrocławia, studiuję tam. Ja wiem... Ty chcesz ojca do grobu wpędzić, żeby zawału dostał. Na co ja już trochę szkolony. Nie wolno ci szantażować mnie moralnie, ani emocjonalnie. O, nie wolno. Dalej do domu. Ja nie wrócę. Jak nie wrócisz, to wynocha z domu. Więcej tu nie wracaj. Pojechałem na PKP, siedzę w tym pociągu. Okna brudne, stan wojenny, a ja bezdomny. Pierwsze chwile życia bezdomnego. No nic, na razie pociągnę. Wróciłem do Wrocławia, tak się myślałem, co tu zrobić. Może na te wybory pójść nawet. Ale nie. Wpadłem na pomysł, żeby napisać list do rodziców. Już trochę nie do końca pamiętam, jak to wyglądało, ale z tego, co pamiętam, to 4 punkty chyba były. Punkt 1. Kocham was bez względu na wasze poglądy polityczne. Możecie sobie chodzić głosować nawet 2 razy w tygodniu, ja i tak będę was kochał. Punkt 2. Odnośnie naszego wspólnego domu możecie być spokojni. Nigdy nie wyrzucę was z domu z powodu waszych poglądów politycznych. Punkt 3. Jeśli chodzi o wyrzucenie mnie z domu, sprawa nie jest taka prosta. Będę wracał jak bumerang, chociażby miał nocować na wycieraczce. No i wydawało mi się, że wszystko jest okej. Ale tak mi się wydawało, że trochę patetyczne to. W związku z tym napisałem jeszcze jeden punkt. Wracam w sobotę, na obiad ma być pomidorowa. Zapakowałem, całą sprawę powierzyłem zupełnie bez podstaw Poczcie Polskiej. No i wracam w sobotę. Pierwsza sprawa, czyli list dotarnie. Wyjmuję klucze. Kurde. Ojciec mój jest serio, bardzo serio, poznaniak. Czy są zamki powymieniane, czy nie? Wkładam klucz. Jest, poszło. Otwieram. Wchodzę do domu, a tam jakby się pojawił kot na pokładzie i wszystkie myszy. Każdy tutaj do pokoju, tutaj ktoś kwiatki podlewa, tam ktoś do łazienki musi. Tu nagle ktoś... Nikogo, pusto. A sobie myślę, chyba list dotarł. Idę do kuchni, patrzę, jest pomidorowa. To się nazywa dialog bez słów, nie? Słuchajcie, w zasadzie więcej żeśmy o poglądach politycznych naszych nie rozmawiali, ale jakoś żeśmy się dogadali. Ja myślę, że normalnie nie dałoby rady. Było tak silne napięcie emocjonalne, żebyśmy się pozabijali. list może naprawdę czasami bardzo pomóc, tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałem. Teraz wiem, że ten list musi być listem miłosnym. I trzeba pisać o sobie, a nie o drugim człowieku. Trzeba pisać o sobie. To wtedy może naprawdę przyjść z wielką pomocą. Chciałbym wam tylko jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć, ostatnia. Koniec już będzie. O sakramencie małżeństwa. Pójdę zupełnie na skróty i tak topornie, bez innych głębi, bez innych aspektów, ale tak, bo o tym aspekcie się prawie w ogóle nie mówi. Co to jest sakrament? Co to jest sakrament? On ma bierzmowanie. Jasny, czytelny znak niewidzialnej łaski, za którym kryje się niewidzialna łaska. Jak to się ma w stosunku do sakramentu małżeństwa? To, że stajecie tutaj przed tym, przed ołtarzem, najczęściej stają tak, że on ma nadzieję, że ona się już nie zmieni. Ani figurka, ani skórka, ani włoski, a ona ma nadzieję, że on się jednak zmieni. To są te dwa oczekiwania, nie? Ale stajecie przy ołtarzu. To nie jest ten moment, gdzie podajecie sobie rączki, patrzycie sobie w oczki. To jest początek. A sakrament trwa całe życie. O jaki znak chodzi? Święty Paweł pisze w liście do Efezjan. Bądźcie sobie nawzajem poddani we wzajemnej miłości. Kobiety niech będą poddane mężom, bo mąż jest głową żony. Drogie panie, czy naprawdę chcecie zawierać małżeństwo katolickie? Święty Paweł mówi cały czas w odniesieniu. Będziesz poddana swojemu mężowi, jak Kościół jest poddany Chrystusowi. Będziesz miłował swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół. Jest cały czas takie budowanie czegoś takiego. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Będziesz miłował swoją żonę jak własne ciało. W małżeństwie idziesz kupić skarpetki, od razu kupuj pończochy też, nie? Dezodorant od razu drugi też, jak własne ciało. Ale Paweł cały czas buduje paralele. Macie tak to robić, jak Chrystus Kościół. Słuchajcie, małżeństwo, sakrament małżeństwa, to jest jasna, czytelna, piękna opowieść o innej miłości. O tej miłości, która jest między Kościołem, czyli nami wszystkimi, a Chrystusem. O tej miłości, którą strasznie trudno wyrazić. I zobaczcie, co się dzieje. Wasze życie może stać się opowieścią o innej, przepięknej, głębokiej miłości. O innej, niesłychanej wierności. I to jest sakrament. Ten sakrament staje się żywym sakramentem, jeśli ktoś was zapyta, dlaczego wy się tak bardzo kochacie? A, bo my całym życiem swoim opowiadamy o innej miłości. O miłości Chrystusa i Kościoła. I chcemy, żeby nasze życie było opowiadaniem. Dobrze, że się zapytałeś, to znaczy, że coś jest. Że coś się dzieje, no. Dbałość o sakrament małżeństwa to nie jest dbałość o wasze szczęście w małżeństwie. To jest dbałość o wszystkich, którzy dookoła mnie są, żeby patrząc na moje życie, mogli odkryć, kim jest Chrystus. To ma głęboki sens społeczny. I to powołanie do sakramentu małżeństwa jest powołaniem do głoszenia całym swoim życiem niesamowitej przygody, która się dzieje między Chrystusem a Kościołem. I takiego małżeństwa każdemu z was, kto się chce w tym kierunku udać, z całego serca życzę. Amen.